A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Widzicie? Znowu mówi o tym krzyżu. On przeciwstawia zakonowi krzyż. Ale Galacjan 6 rozdział 11-17 tu już daje koncert, jeśli chodzi o krzyż. Zwróćmy uwagę, będę to czytał. 6 rozdział od 11 wersetu. Patrzcie, jak wielkimi literami własnoręcznie do was napisałem. Ci wszyscy, którzy chcą się podobać od strony cielesnej, zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieć prześladowania dla krzyża Chrystusowego. Bo nawet ci, którzy poddają się obrzezaniu, sami zakonu nie przestrzegają, ale chcą, abyście wy się obrzezywali, by mogli z ciała waszego się chlubić. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. A pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą, i nad Izraelem Bożym. Odtąd niech mi nikt przykrości nie sprawia, albowiem ja stygmaty Jezusowe noszę na ciele moim. Widzicie? Tak mówi tutaj już wyraziście, przeciwstawia zakonowi ten krzyż, że tutaj używa tego takiego podobieństwa, które jest bardzo źle często brane, rozumiane, bo wielu ludzi myśli, że on miał rany na rękach i nogach, apostoł Paweł, fizyczne, tak? Ale on mówi o tych stygmatach, wiecie, duchowych stygmatach. On mówi, słuchajcie, niech mi nikt nie sprawia przykrości wywodami na temat zakonu mojżeszowego, bo ja to, o czym wam mówię, noszę na ciele swoim. Ja te duchowe rany Chrystusa noszę na sobie. Ja jestem martwy dla tego świata, a świat jest martwy dla mnie. I teraz tak, żeby to troszeczkę tę teorię naszą ożywić, to ja bym chciał, byśmy to, wiecie, pokazali w praktycznych przykładach życiowych naszych. My nie czcimy zakonu, nie przestrzegamy zakonu mojżeszowego, ale wielu z nas próbuje sobie, wiecie, żyć podług zakonu tak naprawdę. I Kościół ma dwa przykazania. Ważne, bym powiedział czasami, ważniejsze od dwóch przykazań miłości. Będziesz miłował Boga, tak, swego, i będziesz miłował bliźniego swego. Ale Kościół ma dwa przykazania. Nie wiem, czy myślicie. Pierwsze, co musi Kościół robić? Módl się, tak? A drugie przykazanie? Czytaj Biblię. Czytaj Biblię, módl się. Każdego dnia jest taka pieśń. I to są dwa przykazania, które Kościół ma. I gdy słucham, jestem na nabożeństwach, słucham kazań, a w tym wakacje właśnie słyszałem człowieka, który trochę opowiadał, to on taki nacisk na to położył i powiedział, słuchajcie, my robimy zawsze w tym błąd. My zawsze w tym polegamy. W czytaniu Biblii i w modlitwie. Po prostu wszyscy, wiecie, on tak był tym przejęty, co mówił. I ja mówię, no nie, no następny filantrop, no nie? No ja przecież wiem o tym, że Kościół polega w czym? W tych dwóch podstawowych przykazaniach. Będziesz czytał Biblię i będziesz modlił się. No przecież wiemy ze swojego życia, tak? Jak to jest? Ale mówi, wiecie co? Ale róbcie to, bo nie mamy innej drogi. Bo nie mamy wyboru. I ja pomyślałem, ma rację. No ma rację facet, tak? Mamy czytać Biblię i mamy modlić się. Ale zwróćcie uwagę, że praktyka życiowa uczy, że w tym zawodzimy i polegamy. Dlaczego tak jest? Dlatego, że my jako Kościół często robimy to właśnie na drodze zakonnej. Bo tak powiedziane jest. Bo tak trzeba. I teraz, słuchajcie, możecie sobie siebie jakby przetestować i ja siebie. Wiecie, gdy myślimy według przykazań, tak, i żyjemy zakonnie, czyli według Chrystusa zakonnego, to tak, czytanie Biblii to jest dla nas co? Wyrzeczenie. Tak? Bo musisz się wyrzec tego i zrobić to. To jest ciężar tak naprawdę. Wyrzeczenie. Myślimy takimi kategoriami. Jeżeli mamy coś zrobić dla Boga, czytać, modlić się, to musimy uczynić coś takiego, że no, uczynić straty w swoim życiu. Czyli to, co jest świeckiego, tak, uznać za, jakby to powiedzieć, no, poświęcić się, tak? Coś stracić. Tak? Takimi kategoriami myślimy. Czyli to, co Boże, to jest dla nas ciężkie, to jest wysiłek. A to, co mamy zostawić, to jest no, ciężkie, to jest po prostu no, szkoda takich fajnych rzeczy, no nie? Na rzecz tego. Ale człowiek, który żyje według Chrystusa ukrzyżowanego, to jest taki jak apostoł Paweł. Bo co on powiedział? Że właśnie te świeckie rzeczy to nie są dla niego straty i wyrzeczenia, ale dla niego to jest, no, świeci. Tak mówiąc delikatnie. To jest nic. Czyli, wiecie, to jest obrócenie czegoś. Czytanie Biblii i modlitwa to jest zysk. To jest coś dobrego. Wiecie, to nie jest katorga. Człowiek, który żyje według Chrystusa ukrzyżowanego, myśli innymi od razu kategoriami. To jest w ogóle co innego. Tak? I teraz pomyślmy sobie, jak powiedzieć człowiekowi, który żyje według Chrystusa ukrzyżowanego, na przykład czytaj Biblię codziennie, tak? Jak on mówi, wiecie co, Słowo Boże we mnie żyje. Ja po prostu idzie, ono się przelewa we mnie. Ja żyję Słowem Bożym. No i weź mu powiedz, czytaj codziennie Słowo Boże, tak? Masz sobie zrobić ten czas. Dobre to jest, żeby mieć czas wyłączny na czytanie Słowa. Ale jak takiemu człowiekowi żyjącemu według zakonu Chrystusowego, tej miłości, tego krzyża powiedzieć, czytaj Biblię codziennie, bo musisz, tak? Jak on jest obficie w tym Słowie, jak Bóg do niego mówi tym żywym Słowem, on mówi, nie wie, gdzie to napisane, ale Duch Boży, wiecie, to Słowo się przelewa w nim, to jest coś pięknego. I tak jak jest powiedziane, że ci, którzy żyją według Ducha, tam czytaliśmy, na tych nie ma czego? Nie ma zakonu. Bo po co zakon ludziom, którzy miłują, którzy żyją według Ducha? Jest zbędny zakon. Tak? I tak samo tu. I wyobraźcie sobie powiedzieć dla człowieka, który żyje według krzyża, na przykład czytaj Biblię. Nie, przepraszam, módl się, tak? A ten człowiek, który żyje według Chrystusa ukrzyżowanego, mówi tak jak kiedyś prorok powiedział, jak przyszedł do króla i miał oznajmić słowo, to pamiętacie, on takie powiedział słowa przed Panem, przed którym stoję, tak? No i teraz po co my idziemy się modlić? Żeby przyjść do społeczności króla, Chrystusa. Żeby być z nim, tak? Ale jeżeli ktoś żyje w taki sposób, w takiej świadomości, że on stoi przed Panem cały czas, jemu nie musisz mówić, ty idź się modlić, bo on jest taki jak apostoł Paweł. Ja się modlę bez ustanku. Tak? Nie musi nikt mu mówić, idź się módl. Bo on stoi przed Panem, bo widzi Jego chwałę, bo ten Pan jest z nim. I to jest życie według, widzicie, według tego ołtarza, według Chrystusa ukrzyżowanego. I teraz to jeszcze dobrze, że ktoś, tak szczerze mówiąc, ma Chrystusa przedstawionego, załóżmy, łaskawego. Ktoś ma przedstawionego zakonnego, a ktoś ukrzyżowanego. Ale są ludzie, wiecie, którzy nie znają Chrystusa. Pomyśl chwilę, czy ty znasz Chrystusa? Czy został ci przedstawiony Chrystus, że ty wiesz, że On jest w twoim sercu, tak? I taki człowiek, jak on będzie wtedy postępował? No, według tego swojego ja, tak? Bo on nigdy nie znał Chrystusa. On będzie postępował tak jak on chce. I teraz kilka takich porównań może. Chciałbym porównać troszeczkę tych Chrystusów zakonnego i ukrzyżowanego. Jak sobie wyobrażamy, jakby to powiedzieć, wyobraźcie sobie, bo czasami proroków Bóg mówił tak, idź do karcaru, tak? I mówi, tam dam ci słowo. No i tam on wchodzi do garncarza, do rzemieślnika i widzi ten garncarz sobie ten dzbanek robi. I mówi. I tam jest taki opis właśnie działającego Boga. I teraz powiedzcie mi, jak byśmy sobie to zobrazowali Chrystusa zakonnego i ukrzyżowanego? Wiecie, jak gdy myślę sobie o zakonie, jak my sobie podchodzimy często do Chrystusa zakonnego, że my tak żyjemy według tego zakonu, tak, tych przykazań, to ja mam wrażenie, że Kościół myśli, że on jest w rękach takiego rzeźbiarza. Czyli znajdujemy się gdzie? U rzeźbiarza. I ten rzeźbiarz bierze sobie, o, to jest człowiek, moje dziecko, tak? Nawrócony człowiek. I on zaraz sobie bierze szlifierkę tam, albo dłutko i se... Tutaj mu brakuje czegoś i tu sobie podkreślujemy. Patrzymy do ideału, do Chrystusa. Nie. Jeszcze. Tak dalej. I wiecie, i my jako Kościół czasami myślimy, że nasz Bóg to jest taki rzeźbiarz. I On nas rzeźbi. I tak próbujemy żyć z Nim. I myślimy, że no tu już się upodobniłem, ale tu czegoś jeszcze brakuje, ale tak może do nieba zdążę. Tak, tak się, no, żeby mnie On przerzeźbił. Natomiast Chrystus ukrzyżowany to jest troszeczkę inna historia. To jest inny rzemieślnik. I żeby to zobrazować, to w Malachiasza jest takie słowo. Ono mi się bardzo podoba. Bo gdy Pan przychodzi przychodzi tak do narodu, to ostatnia księga zapowiada Jego przyjście. I Malachiasz 1:4 wersety. Nie, przepraszam, trzeci rozdział, nie pierwszy, trzeci, bo patrzę nie te wersety. Trzeci rozdział, 1:4, są takie wersety, słuchajcie. Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan, którego oczekujecie. To jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste on przyjdzie, mówi Pan zastępów. Lecz kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia? I kto się ostoi, gdy się ukaże? Gdyż jest on jak ogień odlewacza, jak łuk foluszników. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro, potem będą mogli składać Panu ofiary sprawiedliwości. I miła będzie Panu ofiara Judy i Jeruzalemu, jak za dni dawnych, jak w latach minionych. Zobaczcie, o jakim rzemieślniku tutaj Pan Jezus mówi, porównuje swoje przyjście. Jak łuk foluszników, jak folusznicy, jak ci, którzy mają do czynienia z ogniem. Widzicie? I krzyż jest krzyż z ogniem. Tak? Nasze uświęcenie to nie jest takie, że Pan mówi, tu coś ci brakuje, to cię przypiłuje. Nie. On mówi tak. No tak. Widzę w tobie domieszki. Tak? Wiecie, złoto z domieszkami jest normalnym złotem. Nie widać tego. Ale nie jest szlachetne. Próbka to pokaże. I wtedy wsadza się go w ogień, wypławia się go, wypala. Ten brud wychodzi na wierzch i się go wyciąga. I złoto jest już czystsze. Ono jest w środku czyściutkie, tak załóżmy. Jeszcze za mała próba, jeszcze rozgrzewa i zapala. I zobaczcie, że właśnie Bóg pokazuje coś takiego, że to jest po pierwsze, wiecie, nasze uświęcenie i Jego działanie to jest Jego. To On to robi. Nie na zasadzie rzeźbienia. My mamy robić swoje. Mamy przestrzegać przykazań i praw. Ale musimy być świadomi, że Bóg nie postępuje z nami według zakonu, ale według ognia krzyża. Że On wkłada nas w ogień i wyjmuje. I to jest Jego dzieło. To nie jest rzeźbienie takie właśnie, jak my myślimy często na zasadzie tego zakonu. Tak? Krzyża. I teraz w Piśmie Świętym chcę powiedzieć, często jest mowa o miłości i do tego będę odnosił się. W liście do Koryntian ten hymn o miłości, pamiętacie, tak? I ja teraz chcę powiedzieć taką jedną rzecz, że często gdy Bóg mówi o miłości albo mówi o krzyżu i o cierpieniu, to są jakby jedna moneta, ale są dwie strony tej monety. Jak to mówią, są medal ma dwie strony, tak? I teraz chciałbym sobie przejść do Piśni nad Piśniami. Może was zdziwić to tak, że po takich księgach sobie tutaj pochodzimy. Ale Pieśń nad Pieśniami właśnie tą zasadę pokazuje. 8 rozdział od 6 wersetu będę czytał Pieśń nad Pieśniami. Połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu, jak obrączkę na swoim ramieniu. Zostaliśmy zapieczętowani Duchem Świętym na sercach naszych, tak? To my wiemy, bo to od razu będę nosił do Boga. Albowiem miłość jest mocna jak śmierć, namiętność twarda jak szeol, jej żar to żar ognia, to płomień Pana. Wielkie wody nie ugaszą miłości, a strumienie nie zaleją jej. Jeśli by kto chciał oddać za miłość całe swoje mienie, to czy zasługuje na pogardę? I teraz zwróćcie uwagę, kiedyś mojego wujka zgorszyło to, gdy na naszym weselu brat prowadzący zacytował ten werset, bo jak można mówić o weselu, tak, o miłości na weselu i wspominać śmierć? Dla ludzi z tego świata to jest temat tabu. Ale tak jest. I Bóg mówi, i zobaczcie, w Jana 3,16, już nie będziemy otwierać czy cytować, jest napisane, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Gdybyśmy rozdzielili to, to nie byłaby miłość Boża, tak? Jedna strona monety to jest miłość Boga, a druga to jest śmierć. To jest śmierć Jego Chrystusa na krzyżu, tak? To jest ta sama moneta. Ona ma dwie strony. Na jednej jest napisane miłuję Cię, a na drugiej jest napisane umarłem za Ciebie. Śmierć. I tutaj pieśń nad pieśniami to mówi, zobaczcie. Miłość jest mocna jak śmierć. Tak? Jej żar to płomień Pana. Zobaczcie, to nie dłuto Pana, ale to płomień Pana, to ogień. To co mówiłem. I wielkie wody nie ugaszą miłości, a strumienie nie zaleją jej. Zwróćcie uwagę, właśnie wielkie wody, świat nie wchłonie Kościoła, jeżeli jest tej miłości. Jeżeli jest w tym ołtarzu. Tak? I zobaczcie, zakon ten ludzki, moralny, który ludzie normalni znają, bo żyją według zakonu, nie był w stanie ujarzmić starego, grzesznego człowieka. On tylko go ożywił. A co mogło zrobić? Ogień krzyża. Dlatego, że on, ten ogień, okazał się skuteczny, bo on miał moc nad starym człowiekiem. Czyli widzicie, to tak to działa. To jest ta moneta, która ma dwie strony. To jest zakon miłości i zakon i ten krzyż, ten ogień. I teraz chcę jeszcze taki jeden obraz tutaj użyć, żeby szybciej to było. Nie będę już tego czytał, ale wy wiecie, że może przeczytam tylko jako tytułowy 1 Koryntian 12:31. Taki werset. Jako taki werset zaczepny troszeczkę. Mówi tak. Starajcie się wtedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. I mówi dalej o miłości, choćby mówił językami ludzkimi, tak i tak dalej. I wiecie, gdy my mówimy o tej miłości, to właśnie myślimy, że to jest narzędzie. My próbujemy do tej miłości się dopasować na zasadzie dłuta, ale my nie dopasujemy się. Gdy on mówi o miłości, takiej miłości, która tu jest mowa, do której nikt nie jest w stanie dorównać, mówi o krzyżu, mówi o ogniu, ten ogień. Tak może to zmienić. I teraz słuchajcie, on, apostoł Paweł, wie, że oni starali się o dary Ducha Świętego. Starali się o to, by tam mówić językami, różne rzeczy czynić. I on, zobaczcie, nie zniechęcaj. On wie, że oni chcą, bo te dary mają służyć, żebyśmy my budowali siebie nawzajem, ale on widzi, że oni próbują na zasadzie robić to zakonnej, tak? Bo oni się szczycą z tego, wiecie, bo zakon prowadzi do chwały dla siebie. O, ja to już zrobiłem, tak? Już jestem dlatego czysty. Chwała mi, no nie? I dzięki Bogu. Natomiast chwała Chrystusowi jest tylko w ogniu. Tylko chwała Jemu się należy. I oni tak samo te dary nadużywali, dar języków, wiecie. Chwała mi, no nie jak mówię, wszyscy na mnie patrzą, ale co z tego, jak nikt się nie buduje, tak? I apostoł Paweł dlatego przeciwstawia temu miłość. A tak naprawdę drugą stroną tego jest ten krzyż. I powiada, starajcie się o te dary, ale doskonalszą drogę wam wskażę. I wskazując na miłość, mówi na krzyż Chrystusowy, bo Chrystus umarł dla tego świata, tak? I żyje teraz z mocy Bożej. I ten Chrystus żyje we mnie, on mówi. Tak? I to powoduje, że ja miłuję moich braci i za nich służę. A dary Ducha Świętego to są drugą stroną. I teraz ja chcę to samo, wiecie, odnieść do tych dwóch przykazań. Będziesz czytał Słowo Boże i będziesz modlił się. I chcę wam powiedzieć, czytajcie Biblię. Czytajcie Biblię. Naprawdę, mówię poważnie, bo to jest potrzebne. Módlcie się. Tak? Dążcie do tego. Róbcie to, bo Pismo tak powiada. Ale ja wam wskażę drogę doskonalszą do tego. Bo gdy będziecie robić to według zakonu ciała, będziecie polegać, będziecie upadać i będziecie myśleć o tym jako męka i katorga. Ale jarzmo Jezusa Chrystusa jest miłe i lekkie. Ja wam wskażę drogę doskonałą. Miłość Chrystusową objawioną w krzyżu. Wiecie, gdy tam wszystko, co tobie jest cenne, spłonie na krzyżu, to wszystko to, co jest Boże, będzie tobie miłe i lekkie. I czytanie słowa, i modlitwa, i nie będzie trzeba zakonów sobie robić. Dlatego mówię, czytajcie Biblię i módlcie się. Ale doskonalszą drogą to jest poznanie Chrystusa ukrzyżowanego i życie według tych przepisów, według Jego miłości. I teraz taki obraz. Wyobraźmy sobie, że człowiek młody nawraca się do Pana. Rodzi się na nowo i staje się nowym stworzeniem. Ale jego starzy przyjaciele, kumple, robią imprezę. Jakąś taką, wiecie, niekoniecznie pijacką, ale robią sobie coś takiego w świecie, tak? I mówią, słuchaj, i nie wiedzą o tym, że on coś przeżył. I mówią, chodź. Przyjedź, będziemy tam, spędzimy mile czas, mamy weekend, tak? Zagospodarujemy. I teraz pomyślmy sobie, jakbyśmy znali Chrystusa łaskawego. Co on by powiedział? No, moje dzieci kochane, jedź, będziesz głosił Ewangelię, tam poznają. Zresztą tobie to się należy po całych twoich trudach. A jak czymś się skalasz, to ja cię oczyszczę swoją świętą krwią. Jedź, nie bój się. Masz całe Królestwo Boże, masz moje obietnice i możesz robić to, bo jesteś światłością świata i solą ziemi. Tam będziesz tą solą ziemi i światłością świata. Tak? I okej. I taki Chrystus przychodzi. Fajnie. I jedzie ten człowiek młody. A co by powiedział Chrystus zakonny? Pomyślmy chwilę. No, on by się odniósł do litery słowa. Do przykazań, tak? I co by zaczął cytować? Oddzielcie się i odłączcie się od grzeszników, tak? Nie chodźcie w jarzmie z grzesznikami, bo tam to pismo mówi, tak? Nie zanieczyszczajcie się, bądźcie oddzieleni, święci, bo jesteście solą ziemi, tak? Bo jesteście światłością świata, oddzielcie się od tego świata. No i zobaczcie, te same argumenty, ale inna zachęta, tak? I kogo słuchać? A wiecie, co powiedział Chrystus ukrzyżowany? Chrystus powiedział tak. Ja umarłem dla tego świata na krzyżu. Ja już nie żyję dla tego świata. Grzech nade mną nie panuje. Tak? Jakby nie ma władzy, nie ma dotyku. Dla mnie to, co jest zyskiem dla świata, dla mnie to jest śmierć. Tak? Dla mnie zyskiem i to, co jest najistniejsze, to jest to niebiańskie, wola Ojca. Ja przyszedłem pełnić wolę Ojca. I to się spełniło, bo Jego wolą bym ja umarł. I abyś Ty żył we mnie. Czyń tak jak ja. I zrób to. Czyń tak jak ja. Czyli umrzyj dla tego świata. I teraz zobaczcie, i teraz wracamy do czego? Do Księgi Objawienia. Oni Go zwyciężyli przez to. Przez krew baranka. Tak? Że ich oczyścił. Ale to nie koniec. Bo oni Go zwyciężyli przez świadectwo słowa swego i życia swego. Bo po czynach Ciebie poznają, co robisz. Bo po słowie, tak? Się nie zapierasz Chrystusa. Bo nie umiłowali raczej swojego życia tak, aby je obrać. Ale umiłowali śmierć. Tak? Wybrali śmierć. Ja już nie żyję, wiecie, z tym światem i dla Niego. Nie żyję dla siebie, żeby mnie zaspokajać, zachęcać. Ja, we mnie żyje Chrystus. Widzicie? Zwyciężyli Go przez to. Taki tutaj obraz wam roztaczam. Pomyśl sobie, jakiego ty Chrystusa znasz. Jakiego przyjmujesz. Z jakim Chrystusem się bratasz. Jakiego ci zwiastowano i jakie są owoce w twoim życiu. A Bóg będzie z tobą i cię to objawi. I teraz chciałbym na koniec już, bo trochę czas mija, pokazać pewne rzeczy od tego odnośnie, co powiedziałem, że Pismo tak powiada, że w oczach Króla Boga możesz być nagi duchowo. Nagi. Możesz być brudny, tak? A możesz być, człowiek może być cudzołożnikiem, nie będę nosił do nas, bo jeszcze ktoś sobie coś pomyśli. Tak? Ale tak, trzy rzeczy, że w oczach Bożych możemy być zhańbieni na trzy rzeczy. Po pierwsze, że człowiek może być uznany za nieziemnika, może tego już nie będę tutaj wskazywał, mówiłem już wiele o tym, ale że w oczach Bożych człowiek może być brudny, wtedy się sobie może oczyścić, albo może być nagi w oczach Jego. I to nie jest, że tak powiem, nieistotne, bo najgorzej to mają ci nadzy. I zaraz ja to pokażę. Może zacznijmy właśnie od tego wersetu o nagości, że człowiek może być duchowo nagi. Objawienie trzeci rozdział, bo z perspektywy Bożej to jest powiedziane, tak? Trzeci rozdział, wersety 17-18, to jest ten list sławetny do Laodycei. I znowu dotykamy pewnego laodyceizmu. 17-18 mówi, ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzin. Nędzasz i biedak, ślepy i goły, radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja. Oraz maści by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. I teraz zwróćmy uwagę, że nagość, tak? Człowiek stoi nagi, nie widzi, że jest biedny. Tym bogactwem, które tutaj on powiedział, wzbogacił się, nabył sobie złota w ogniu wypróbowanego. Czyli Laodycea, żeby się wzbogacić, musiała wrócić do ołtarza. Do życia w oparciu o krzyż, tak? O Chrystusa ukrzyżowanego. Bo wiecie, nagość, te szaty, to jest Chrystus, tak? Jeżeli On odchodzi, no to człowiek staje się nagi, bo nie ma szaty. Nagi to znaczy cielesny, żyjący według starego człowieka, według starego Adama. I on wtedy może mniemać sobie, że jest kimś, jest święty, ale Bóg patrzy go, bo Chrystus stoi w tym kościele, gdzie na zewnątrz, i puka, tak? I pomyślmy sobie, jak krew baranka będzie oczyszczać z grzechów kogoś, jeżeli ktoś jest nagi. Dlatego, że zaraz będziemy czytać, że Pismo oczyszcza szaty, tak? Czyli krew oczyszcza brud na szatach. Natomiast jeżeli nie masz szat, to nawet nie ma co brudzić. Na wierzchu co jest? Tylko właśnie grzech. Grzech, który jest, powoduje, że szaty są zabrudzane. Czyli człowiek nagi duchowy jest w gorszym stanie, dlatego że on stoi jakby, wiecie, on wraca do pozycji człowieka niewierzącego przed Bogiem, bo jest zewleczony z Chrystusa. I objawienie 16-15 też o tym mówi. Wiecie, to jest taki dziwny werset, który mówi jakieś takie dziwne rzeczy, takie już eschatologiczne, końca czasów. Bo tu jest mowa o tych czasach gniewu Bożego, tak? Czyli czasy ostateczne. Ale w 18 wersecie, jak sobie to przeczytacie, to się upewnicie, ale 15 werset jest wyrwany z kontekstu. Jest jakoś tak dziwnie wyrwany z kontekstu w ogóle. I nagle Chrystus mówi, tak wyrywając z kontekstu, oto przychodzę jak złodziej, błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty Jego. Widzicie? To jest takie dziwne, bo są czasy eschatologiczne i nagle jest takie wtrącenie, ten 15 wyset. Dlaczego? Dlatego, że człowiek, który jest bez szat, bez Chrystusa, on staje w pozycji człowieka nieodrodzonego, tak jakby w ogóle nie był, nie należał do Niego. Tak jak w tym podobieństwie, które czytaliśmy w Starym Testamencie, że oni grzesząc stali się na nowo nadzy. Tak? Pan powiedział, że ja rozbiorę was i sromotę waszą okażę, tą duchową, całą przed ludźmi. I jeszcze apostoł Paweł w drugim do Koryntian też to mówi. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział i 3 werset. Też ten temat podchwyca. Drugi Koryntian 5, 3 werset. W kontekście mówi o przyobleczeniu w domostwo, tak? O wzdychaniu, o przyobleczenie w domostwo, które jest z nieba. I trzeci werset mówi, jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy będziemy znalezieni. Tak? Czyli człowiek z punktu widzenia Bożego może być uznany za nagiego. I teraz taki obraz. Jak czytamy sobie tamte historie wesela baranka, tak, to oblubienica staje przyobleczona w śniący biały bisior, tak? I jest powiedziane, że ten śniący biały bisior to są uczynki sprawiedliwe świętych. I wyobraźcie sobie, jesteście w niebie, tak? Oto jest uczta weselna baranka i całe niebo patrzy się na was. I wiecie, i pomyślmy sobie o weselu. Ja gdy przychodzę na wesele i patrzę, to wiecie co? Kto jest tam najbardziej widoczny? Panny młode. Bo pan młody to wiadomo, czasami czarnych ubraniach, czasami różnie, no tak. Ale panna młoda. Bo jak ja przychodzę, to moje oczy zawsze na pannie młodzie się zawieszają. Ona po prostu wygląda pięknie, bo ona się wyróżnia. I wiecie, gdy myślę sobie o weselu uczty baranki, to tutaj w niebie, to ja myślę, że to... zawsze widzę moją żonę nawet na ślubie. Naszym. Ona po prostu była biała od stóp aż po głowę. Twarz tylko było lekko widać, bo był ten welon, ale całe ciało, ręce były białe, ubrane, wiecie. I teraz wyobraźcie sobie, stają aniołowie i ten lśniący biały bisior i to aż błyszczy. I jest ślub z barankiem. I cała chwała jest w tym ludzie. Wiecie, no pomyślmy sobie. Jak sobie myślę dzisiaj, jak panny młode przychodzą tak do ślubu, jak ubrane, a jak tam będzie, że Chrystus przyodział sobą i On chce, byśmy byli całkowicie przyobleczeni Nim. Tymi, wiecie, uczynkami sprawiedliwości, śniący biały bisior. To będzie piękne, ale drogą do tego, wiecie, jest życie według Chrystusa ukrzyżowanego, według krzyża. Tak? Objawienie 22:14, objawienie 7:14, objawienie 3:4. Te wersety mówią już o innym stanie. Mówią tutaj o kościele przyobleczonym w szaty, czyli nienagim. I 22:14 najbardziej do tego się odniosę, żeby czas tu nie przedłużać. 22:14. Błogosławieni, którzy piorą szaty swoje, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramę do miasta. Widzicie? W tych fragmentach jest mowa o tym, że Kościół ma te szaty, jeżeli nie jest nagi. I teraz wszelka nieczystość, wszelki brud, jak jest święty, to się uświęca, czyli oczyszcza we krwi baranka. Czyli to są takie stopniowanie. I musimy być czujni, wiecie, by chodzić w Chrystusie, by znać Chrystusa. Ja mam dla was dzisiaj pracę domową. Chcę, byście zobaczyli, czy jesteście ludźmi wierzącymi, narodzonymi z Boga. Przyjdźcie do domu i napiszcie sobie 10 zdań na temat, jakiego znam Chrystusa. Jaki jest mój Chrystus? Napiszcie sobie 10 zdań. Jakiego znasz Chrystusa? Jeżeli nic tam nie napiszesz, jakim jest mój Pan, z którym chodzę, to jest wątpliwość, czy ty w ogóle go znasz. Ja nie mówię o tym, co jest w piśmie, tak? Tylko jakiego ty w życiu znasz Jego? Mój Pan jest taki, taki. Ja z Nim przeżyłem to. Napiszcie sobie 10 zdań. Taka praca domowa. I poznacie, jakiego znacie Chrystusa i czy w ogóle go znacie. Bo człowiek może napisać wypracowanie takie szkolne o Chrystusie, o swoim Panu. I na koniec, kończąc już to słowo, powiem takie podobieństwo. Życie według zakonu. Każdy człowiek, chrześcijanin, żyje według zakonu. Ale jak powiedzieliśmy, końcem zakonu jest Chrystus. I teraz chrześcijanie, wiecie, mogą żyć w dwóch stanach, tak naprawdę. Żyją w zakonie, przestrzegają przykazań. Nie robią tego, nie robią tego, robią to. I jeden spotyka los faryzeuszy. Dlaczego? Dlatego, że oni sobie w tym żyją całe życie. Tak? I bardzo dobrze z tym się, i jeszcze tak na innych palcach. A ten tego nie robi, a ten robi to, tak? A ja? Nie. I wiecie, to i życie takie jest bardzo wygodne. Ono może trwać cały czas, ale to doprowadza do faryzeizmu i braku miłości do bliźniego. Bo badasz siebie i innych, tak mierzysz zakony, czyli przykazaniami. Wchodzi osądzanie i tak dalej, i tak dalej. Ale część chrześcijan, żyjąc w tym zakonie, Bóg tak to celowo zrobił, może tego dotknąłeś, że dochodzi do takiej ściany, i stwierdzam, no nie mogę. No nie mogę czytać tej Biblii. Nie mogę modlić się tak, jak każą. Nie mogę robić tego. Nie mogę być taki jak Chrystus. I wiecie co przychodzi? Że zostaje nam tylko co? Chrystus. Panie, jeżeli jesteś, spraw, żebym ja odzwierciedlał Ciebie w swoim życiu. Wiecie, to jest poleganie już nie na sobie, tylko na czym? Na Chrystusie. I Pan co mówi? Zobacz, ołtarz. Tam. On Ci powie, ołtarz, patrz. I zawsze Ci wskaże ołtarz. Ty musisz tam umrzeć. I wtedy ja w Tobie będę żył. I gdy człowiek to robi, gdy ta moc przychodzi, wtedy okazuje się nowa jakość życia, nowe siły przychodzą, ale wiecie co? Bracia i siostry, którzy tego nie przeżyją, tego nie rozumieją. Często nie rozumieją tego przeżycia. I dlatego mówię w waszym życiu, jeżeli doszedłeś do pewnej ściany, granicy, że ty już nie możesz, to jest dobre miejsce. Niemożności. Wiecie, Mojżesz swoim ludem stali nad morzem. To było najlepsze miejsce dla nich. Dlaczego? Bo to było miejsce ich niemożności. Bo oni już mogli tylko powiedzieć, Panie, ratuj. I Pan co zrobił? On właśnie to zrobił. I to jest Chrystus ukrzyżowany. Czytajcie Biblię. Módlcie się. Róbcie to zawzięcie z całą siłą i mocą. Ale żeby być tym skutecznym, to ja wam wskazuję drogę. Doskonałą. Miłość Bożą objawioną w ołtarzu Jezusa Chrystusa. I niech Pan nam pomoże do tego. Amen.